Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątego poranku, a w towarzystwie dziś jest tak wewnętrznie, redakcyjnie Jarek Burchardt z redakcji historii i reportażu Radia Poznań. Witaj serdecznie.
Witam Cię, witam Państwa.
Miłośnik tropienia historycznych, nieoczywistości, i z którym będę dokonywał rozbioru Bitwy Warszawskiej, której stulecie obchodzimy. Jutro, bo właściwie masz
ten problem. Bitwa nie zaczęła się 15, tak jak nam wszyscy dzisiaj mówią, że 15 i będzie defilada i prezydent i tak dalej.
Jak mówi klasyk, i już się nie zgadza.
No właśnie, bo możemy mówić o bitwie, jeżeli można tutaj ten wątek historiograficzny ruszyć. Już 13 sierpnia praktycznie wojska sowieckie uderzają tam, gdzie kiedyś Paskiewicz chciał się przeprawić przez Wisłę, czyli w rejonie Płocka, i próbują obejść wojska polskie.
To coś się uparli na ten Płock. Ci Rosjanie nam.
No, w ogóle Płock nam w Bitwie Warszawskiej wyjdzie. Jak dojdziemy do klubu bitwy, no to dowiemy się, że jest to miasto, które często jest pomijane w dziennikach.
A w ogóle można byłoby się zastanawiać, jeżeli bitwa, rzucimy oficjalnie, trwała od 13 do 25 sierpnia, to tak naprawdę to 15 to tak nam się wzięło.
No 15 się wziął tylko z tego względu, że wiemy, jest to wielkie święto religijne Matki Polskiej Zielnej i dlatego występuje w trakcie trwania bitwy. Nawet tego 15 nie jest ten początek tego manewru zaczepnego, który wbija się w wojska Tuchaczewskiego, pozbawione wtedy rozpoznania, bo są pewni, że już wejdą do Warszawy, już tą Warszawę widzą. No ale tu takie przysłowie, warto zacytować z Księgi Przysłów, że pycha kroczy przed klęską.
Albo no i już był w ogródku, już witał się z gąską. Znasz to określenie takie bardzo często spotykane, Bitwa Warszawska uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. No dla mnie to jest skandal. Dlaczego dopiero 18? Przepraszam, jeżeli przez tą bitwę mówi się, że komunizm nie rozlał się na Zachód, to dla mnie jest no co najmniej w pierwszej piątce.
To znaczy, ta legenda urosła później, ponieważ powinniśmy spojrzeć na to lato 1920 roku, tak jak my sobie tutaj miło i sympatycznie rozmawiamy o czymś, co było, i chełpimy się zwycięstwem, że to było ach, och i tak dalej. Natomiast Europa tak na to nie patrzyła wtedy. Szanowni Państwo, no Europa wtedy to nie dość, że nie chce nam pomóc. Najbliżsi sąsiedzi, mówimy tutaj o Czechosłowakach, Rumunach, blokują to, co tylko może do Polski przyjechać. Ponad 30-tysięczny korpus węgierski, który próbuje nam wtedy udzielić wsparcia, jest gdzieś zablokowany. Dokerzy w wolnym mieście Gdańsku nie chcą wyładowywać broni, która przypłynęła z Francji. Dopiero jeden z dowódców angielskich pod bronią, wręcz można powiedzieć, nakazuje rozładować to wszystko. I to nie jest tak, że wtedy Europa jakoś chce zabezpieczyć się przed bolszewizmem. Jeżeli byśmy
może spojrzeli... Europa jest bardzo pacyfistyczna po tym, co spotkało ją dwa lata wcześniej.
Może tak.
Wojna takie ukąszenie.
Wojna wygasła, ale to tak dość nieoczekiwanie, i to, co się wydarzyło w Wersalu, czyli jakiś tam podział, Francja coś otrzymuje, poszczególne państwa też, ale to wszystko kipi. My nie zwracamy uwagi na to, że w Rosji trwa rewolucja bolszewicka i tam biali jeszcze nie zostali pokonani. Generał Denikin, z którym paktował Piłsudski nawet jesienią 1919 roku i wczesną wiosną 20. Jest to jeden z czterech rosyjskich generałów.
Białych generałów.
Dokładnie. Próbuje z Piłsudskim coś usmażyć, czyli pokonanie bolszewików. I ta cała awantura, która się dzieje wokół tej bitwy warszawskiej, no to jest plot szeregu wydarzeń i nie sposób to nazwać, tak jak powiedziałeś, 18. bitwą tylko.
Już kilka razy padło nazwisko Piłsudskiego, ale wiem, że ty się zrzymasz, kiedy słyszysz taką frazę, że to marszałek Piłsudski i Wojsko Polskie tylko jako całość zawdzięczamy im zwycięstwo w bitwie.
Ponieważ jest taki przekaz. Przekaz mówiący o tym, że w trakcie kryzysu trzeba oddać dowodzenie w jedne ręce. To tak już w Rzymie było, że pojawiał się dyktator, natomiast w Grecji tyran. I takie postacie musiały wystąpić, które brały wszystko w swoje ręce. I w tym przypadku cały splendor spływa na Józefa Piłsudskiego i nikt mu tego nie odbiera. Natomiast gdyby nie ludzie, którzy razem z nim byli na froncie. I tu akurat musimy wspomnieć, nie musimy, złe słowo. Przypominamy, że to Wielkopolanie z krwi i kości, tacy, którzy tu mieszkają, którzy byli powstańcami, mają nie tyle najlepsze uzbrojenie i są super umundurowani. Tu przypomnę chociażby zakłady krawieckie, których już nie ma z dzisiejszej ulicy Kasprzaka, tak, na Jeżycach. Dowodzeni przez wspaniałych bohaterów, żołnierzy, może nie z Wielkopolski.
Jak... To właściwie tutaj Kasprzaka za chwileczkę. Kasprzaka mamy, jesteśmy praktycznie dokładnie. Tam za oknami naszej.
Tam były zakłady dawne pruskie, które szyły mundury, a potem już dla nas.
I jest... Dobre mundury dla wojska i
oraz,
dobre buty.
Oraz buty, właśnie podstawa. Jeszcze broń tutaj dodam. I jeszcze chciałbym tu skończyć, przywołać postać osoby, bohatera, który nie wywodzi się z Wielkopolski, podpułkownik Arnold Schilling, dowódca 57. Pułku, który ginie, może nie bezpośrednio w sierpniu, ale
ten
ginie.
Ten Schilling, którego ulicę mamy w Poznaniu?
Dokładnie. To jest tutaj nasz Schilling niedaleko Berwińskiego 5. Idziemy czasami do pracy, czy znajduje tam się Komenda Miejska Policji teraz. No to są miejsca, o których warto wiedzieć, ale zamykając może ten wątek, to trzy wielkie jednostki. 14. Wielkopolska Dywizja, 15., 17. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze chłopaków z Pomorza, czyli 16. Dywizję, no to na froncie to Piłsudski, jak spojrzał na Wielkopolan, no to mógł powiedzieć dzisiaj, jak młodzież mówi, wow, tak, bo są to
fajne,
ludzie...
Fajne, doborowe chłopaki.
Tak, bo są to ludzie, którzy mieli przeszłość. Armii Pruskiej, zaliczyli Verdun, różne bitwy na froncie zachodnim, wiedzieli, jak się zachować. Posiadali coś, co dzisiaj my nazywamy samolotami. Były aeroplany, były pociągi pancerne, była ciężka artyleria. Widzieć to całe zgrupowanie na południe od Warszawy, które przystępuje do uderzenia. Przepraszam, nie na chłopaków doskonale uzbrojonych z drugiej strony, bo zapominamy o Armii Czerwonej. Dzisiaj mówi się, że była to armia w łapciach, w podartych spodniach.
No ja mam takie skojarzenie.
No do końca tu bym się z tym nie zgodził, bo były tam pojazdy pancerne także. No, wiele z tych pojazdów udało się Armii Wielkopolskiej zawłaszczyć później, a tak jak oglądamy czasami rekonstrukcję, to pojawia się na Placu Wolności taka rekonstrukcja pojazdu zdobytego właśnie w czasie Bitwy Warszawskiej przez oddziały wielkopolskie.
Postacie wielkie, mówiłeś o Schillingu, ale jest też Józef Dowbor-Muśnicki, któremu podobno Piłsudski oferował dowództwo.
No, tutaj się pojawiają te słowa podobno. Dowbor-Muśnicki był wezwany rozkazem do Warszawy. Panie generale, jest ta propozycja. I tu historycy są zgodni co do postaci generała Dowbora-Muśnickiego, że odmawia jako żołnierz, ponieważ on czuł, że jest to propozycja polityczna. Pamiętajmy, że
Poznań... W takim momencie polityka, kiedy Rosjanie są...
Posłuchaj, to jest Wielkopolska okresu międzywojennego i tu bez większych szczegółów, my byliśmy endekami i tak nas postrzegano. To, że Dmowski nie został tym kimś, kim Piłsudski. To, że cała ta strona centroprawicowa...
Ale że endecy gorzej strzelają... I tak dalej.
To może tu nie chodzi, czy strzelają, ale utożsamiano sobie Wielkopolskę z takim zagłębiem endecko-prawicowym i postrzegano tutaj także generała Dowbora-Muśnickiego, ale że wojsko pochodzi stąd, chce mieć swojego dowódcę, no chce. No, ale to naczelny szef decyduje, jest propozycja złożona.
Czy Piłsudski złożył taką propozycję?
Tak, była propozycja, ale trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, bo Dowbor wybrnął z tego w sposób dość dyplomatyczny, taki na żołnierza. Pamiętajmy o tym, że my dzisiaj świętujemy zwycięstwo. Wtedy, w sierpniowe dni, to zwycięstwo było pod dużym znakiem zapytania. Nie chcę tutaj mówić o tym, że była to bitwa toczona w sytuacji, kiedy my przegrywamy.
Co Dowbor pomyślał sobie, a jak przegram, to pójdzie
nie,
na mnie?
Nie, to nie o to chodzi. Dowbor był odpowiedzialny za nas tu w Wielkopolsce. Pamiętajmy, że to nie wszyscy poszli na front. Tu została armia rezerwowa, nazwijmy to może nie tyle... ochotnicza, ale byli to ludzie przeszkoleni w byłych pruskich koszarach, którzy wąchali proch już na niejednym froncie.
Poczekaj, to może ważna uwaga. No, wyobraźmy sobie, że Piłsudski przegrywa tę bitwę.
No, czyli paralelna
historia. Idą Sowieci tak. Dalej i co, natrafiają na tą armię rezerwową?
Dokładnie tu, w Wielkopolsce.
I co wtedy?
No to tylko można na siłę spekulować. Ja bardzo nie lubię historii alternatywnej. Bo to
jeszcze potem... nie spotkałem historyka, który by to lubił, ale...
Ja nie lubię, ale od razu, jeżeli mamy spekulować, to powiem ci, że linia frontu była do utrzymania, ponieważ była to grupa między 30, to się liczy, a 50 tysięcy żołnierzy i na to są dowody. Można było się oprzeć tutaj chociażby na Warcie. Można było spróbować, ale to też było duży znak zapytania, bo tutaj państwu musimy przypomnieć jeden wątek. Niemcy przegrali Powstanie Wielkopolskie. Jest rozem w Trewirze i jest Wersal 28 czerwca 1919 roku. Ale oni nie zapomnieli, że skąd ich ród, to stąd.
I właśnie kac historyczno-geograficzny się pojawił.
Właśnie i wtedy mogło dojść do sytuacji, a przypomnijmy państwu nieznane fakty, bo mieliśmy mówić o białych plamach.
No
i
właśnie,
teraz, no właśnie,
to jest ten moment.
No to właśnie wchodzę w białą plamę. poseł sowiecki na przełomie lipca-sierpnia gości w Berlinie i zapewnia ówczesny rząd socjaldemokratów o tym, że jak dotrą tutaj nad Wartę, no to wtedy ustanowią granicę z roku 14 i dalej nie pójdą. Takie były zapewnienia. Jest jeszcze jedna rzecz, że poseł sowiecki dociera też na daleko na zachód, rozmawia w SPA, że nie interesuje już Kerzon gdzieś tam na Bugu, tylko oni tutaj dochodzą do granicy i taki plan miał powstać. To są
to
tajne...
takie jakieś dalekie echa tego, co później pobrzmiewało Polska... w pakcie Ribbentropu.
Dokładnie, to jest takie podzwonne. Polska miała przestać istnieć i ten, jak to nazwał go później Mołotow, Benkart czy pokraczny twór traktatu wersalskiego, miał praktycznie się rozpaść. I tutaj państwu przypominamy sytuację, która no nie była taka, którą dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że tą bitwę mogliśmy wygrać. To był, no, nie chcę nazwać słowa cud, ale majstersztyk tak praktyczny. Jeszcze dodając do
jednak tych... Piłsudskiego?
Tu bym nie do końca powiedział. Sztab...
Jak wstukuję oficjalne informacje, to jest tak.
Nie.
Bitwa warszawska rozegrana zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski.
No, jeszcze dodałbym tutaj generała Smurawińskiego i...
Ale ten Piłsudski jest, to jego ogólna koncepcja.
No bo na kogoś to zawsze spędzasz wpływa. Tak to zwykle jest, że zwycięstwo ma wielu ojców, a klęska jest sierotą.
W 30 sekundach pomyśl jeszcze jednej białej plamie i sprzedają, bo kończy nam się program.
Praktycznie możemy tu powiedzieć o tym, że Wojsko Polskie, Wielkopolskie jako jedyne miał eskadrę lotniczą. To, że zdobyto samoloty na Ławicy i użyto ich z biało-czerwonymi szachownicami. Nasz pomysł Wielkopolski i niech to zostanie w naszej pamięci.
To, że szachownice na polskich samolotach po wsze czasy, po dziś dzień mają
oczywiście,
te szachownice.
Oczywiście, Wielkopolski.
Copyright in Wielkopolska.
Powinno to być napisane i o tym pamiętajmy.
Jarosław Burchardt z redakcji Historii i Reportażu Radia Poznań był gościem porannej rozmowy. Radia Poznań. Dobrego dnia.
Kluczowy temat.